Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pani Urszula Pawlik i ja nazywam się Marek Mierzyak. Już zadaję pierwsze pytanie. Pani Urszulo, czy ta książka opisująca życie hrabiny Elżbiety Batory, tragiczna historia, czy ona mówi nam troszeczkę o tej kobiecie, czy to tylko jest fantazja autorki, czyli Rebeki Jones?
I tak, i nie. Jest to historia fikcyjna, ale autorka opierała się na historii, czy też na raporcie, czy też na ogromnym eseju, który powstał na zamówienie Habsburgów i Kościoła katolickiego, bo Elżbieta Batory była luteranką, w 1729 roku. Elżbieta Batory zmarła w 1660, czyli jak widać to powstało 69, prawie 70 lat po śmierci Elżbiety.
Ja dlatego pytam, ponieważ tutaj na skrzydełku napisano coś takiego. Realistyczna i zgodna z prawdą historyczną. Powściągliwie, subtelnie jest to podejście do okrytej złą sławą bohaterki, która stanowi doskonały temat do dyskusji. No to teraz będziemy dyskutować o tym, ile tutaj jest prawdy w prawdzie, a ile jest fikcji, bo hrabina Elżbieta Batory, siostrzenica naszego króla Stefana Batorego, przewija się w historii w zasadzie od wielu lat, żeby nie powiedzieć od wieków. Powstało masę filmów, książek. Negatywnych, oczywiście, że tak. Ale powstały też utwory muzyczne. A niektóre zespoły takie punk rockowe za wzór wzięły sobie właśnie Elżbietę Batory.
I kulty satanistyczne.
Kulty satanistyczne, ponieważ ona też była oskarżana o to, że była czarownicą, chcieli ją spalić i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, skąd się wzięła ta hrabina w naszej historii, w naszej świadomości?
Panie Marku, tak nawiązując do prawdy, pan wie, zna to słynne powiedzenie, moja prawda, twoja prawda, IG prawda.
Tak.
I tutaj jest ta twoja prawda i moja prawda. Twoja prawda to jest prawda wielkiego spisku, za którym stoi polityka, tron i kościół, a raczej tron, kościół i polityka. I,
a ty... Trzy rzeczy są połączone jedną. Pieniędzmi.
Pieniędzmi, tak. No ja, jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Oczywiście. Przekleństwem i powodem tej czarnej legendy był ogromny majątek rodu Batory i chodziło o przejęcie tego majątku, którym chcieli się podzielić. Po pierwsze Habsburgowie, po drugie kościół, po trzecie, zadłużony u Batorych po, jak to młodzież mówi dzisiaj, kokardy, ówczesny król Węgier Marcin II, który nie chciał i nie potrafił, nie był w stanie spłacić tego długu. No i Marcinowi pomogli krewni Batory, którzy byli skoligaceni z kolei również z królem.
No i w pewnym momencie pojawia się na scenie młoda dziewczynka, kilkunastoletnia, czy nawet kilkuletnia, którą opisuje właśnie autorka Rebeka Jones.
Tak. Pojawia się dziewczynka w potężnym rodzie. Który rządzi całym Siedmiogrodem, który ma ziemie znajdujące się na terenie dzisiejszej Rumunii, dzisiejszych Węgier, gdzie lwia część tego należy do nich, dzisiejszej Słowacji i dzisiejszych Czech. Proszę sobie wyobrazić, co to było za bogactwo, jacy to byli mega oligarchowie i jaką dysponowali władzą i jakimi możliwościami finansowymi, skoro sięgnęli nawet po tron Polski z sukcesem i się to udało. A liberum veto i wybranie na króla kosztowało daleko więcej niż dzisiejsze wybory w Stanach Zjednoczonych, bo nasza nieprzekupna szlachta wtykała do kieszeni, co się dało. I srebro, no i złoto.
Była od lat.
I znana była z tego łapówkarstwa od lat. I w tym potężnym rodzie, od którego uzależniony jest król Węgier, bo bez przerwy siedzi na pożyczkach, który jest Habsburgą solą w oku, bo oni chcą położyć łapę na Węgrach i stworzyć docelowo to cesarstwo austro-węgierskie. Ci się sprzeciwiają. No i prócz tego jeszcze mają ogromne wpływy. I w tym rodzie rodzi się dziewczynka. Dziewczynka, o której powstanie później ta niedobra...
Czarna legenda.
Czarna legenda.
Krwawa legenda.
Czarna, krwawa, okrutna legenda. I teraz idźmy tropem tego, co zostało napisane. Dziewczynka od najmłodszych lat jest psychopatką, jest sadystką, rozrywa czy torturuje zwierzęta, ma napady padaczki, ma napady epilepsji, jest niezrównoważona psychicznie, gdzie gdy wpada w furię, to niszczy wszystko. Jak to tłumaczono? Przede wszystkim tłumaczono to kazirodztwem, że małżeństwo jej rodziców było w wyniku kazirodztwa i jej późniejsze małżeństwo również.
No, ale nie tylko rodziców, bo przedtem też się żenili jakby
między sobą. Ale zbadajmy ten wątek, czy wyjaśnijmy ten wątek małżeństwa kazirodczego rodziców. Jak zaczęto grzebać w papierach, to się okazało, że oni rzeczywiście byli spokrewnieni, ale w siódmym stopniu i ich rody połączyły się 210 lat wcześniej, nie mając przez tych 200 lat żadnych bezpośrednich związków małżeńskich, związków krwi. O kazirodztwie
trudno mówić w takim wypadku.
Tak jest, czyli obalamy ten pierwszy mit, że ze związku kazirodczego stworzono potwora.
W związku z tym też miała jakieś dolegliwości psychiczne.
Do tego dojdziemy później. Druga rzecz, legenda mówi, gdzie jak miała 6 lat, to tak naprawdę zasmakowała w krwi, bo wtedy na zamku rodziców, w którym mieszkała, odbyła się egzekucja cygana. Cygan, który rzekomo porywał chrześcijańskie dzieci i sprzedawał je w niewolę. Został przyłapany na tym uczynku. Był torturowany, gdzie dziewczynka przyglądała się temu z ogromną fascynacją i na koniec kończono te tortury, jak już na cygan nie miał ani jednej całej kości, przecięciem brzucha konia i wsadzenia go żywcem do tego brzucha
i zaszyciem.
Podobno dziewczynka, jak tego konia rozpruto, była tak zachwycona, że osobiście wyrywała mu jelita. I znowu, prawda i legenda. Koń był bardzo cennym zwierzęciem w owym czasie. Nawet bogacze go sobie wysoko cenili. W związku z tym nie poświęcono by konia dla marnego cygana.
Przestępcy.
Niemożliwe.
A czy była taka możliwość, że tego cygana by do tego brzucha
Były takie tortury, ale te tortury, one były bardziej popularne na wschodzie, na Bliskim Wschodzie i to nie zaszywano w konie, chociaż tak się zdarzało, ale to były raczej ścierwa końskie, czyli konie były już martwe, bo albo w dzikie zwierzęta. Z tego słynęli z kolei Rzymianie, że małe chrześcijańskie dzieci na arenie. Neron miał taką fantazję, ale nie była to kara stosowana w tym czasie XVI-XVII wiek w Europie. Koń był zbyt cenny, cygan był zbyt marny. To zatłuczono by raczej cygana na
Następna
śmierć.
Następna odpowiedź, że nosy obcięto
tak,
złoczyńcą.
Złoczyńcą i ona brała w tym
udział,
bo było powstanie chłopskie i ją to zafascynowało. Podobno zebrała te nosy i je przechowywała. Kara obcięcia nosa była z kolei bardzo powszechną w owym czasie. Przestępcom ucinano nosy, ale dlaczego akurat nosy? No oni mieli być przydatni, bo chłopi też byli bardzo cenni. Co prawda kobieta rodziła kilkoro, a nawet kilkanaścioro dzieci, ale mnóstwo maluchów, mnóstwo dzieci umierało. W związku z tym każda dusza, każde ręce do pracy były bardzo
cenne i potrzebne.
Stąd też nieprawdą jest legenda, która mówi, że ona bardzo chętnie skazywała swoich poddanych już jako mała dziewczynka na obcięcie rąk.
No nie.
Nieprzydatne było
nijak
coś takiego.
To do tego,
czyli
o czym pani mówi.
Te pierwsze takie
opowieści
o niej są nieprawdą. Nieprawdą są też opowieści, że ona była wyjątkowo wyuzdana już od najmłodszych lat. Jako trzynastolatka została zaręczona z magnatem węgierskim, bardzo bogatym, ale o bardzo krótkiej przeszłości. Stąd on po ślubie przyjął nazwisko Batory. I dlatego Elżbieta całe życie była hrabiną Batory. I mając jeszcze przed ślubem, organizowała orgietki, czy też była tak wyuzdana, że zaszła w ciążę. Czyli w tę ciążę. I dziecko urodziła przed ślubem na tyle wcześnie, że rodzina Batory zdołała to dziecko ukryć, dać go komuś na wychowanie. Liczmy. 13 lat... Ona ma niecałych 13 lat, jak wychodzi za mąż. Czyli musiała zajść w ciążę, mając niecałych 12 lat. Raczej niemożliwe również z innego punktu widzenia. Dzieci, spadkobiercy w rodzinach magnackich, w rodzinach szlacheckich były tak cenne, że były ściśle pod ochroną i absolutnie nie miałaby dostępu do prostego chłopa, z którym, mówiąc brutalnie, by się puszczała, jak to było przyjęte. Poza tym, gdyby faktycznie urodziła dziecko i szła do ślubu z kimś ze swojej kasty, sfery, nie jako dziewica, to było niedopuszczalne i zamknięto by ją w klasztorze, oszczędzając sporo na posagu, bo wtedy, co prawda, jak dziewczyna szła do klasztoru, musiano klasztorowi dać posag. W przypadku majętnych domów, zepsutej dziewicy, jak to się mówiło, posag, który dawano do klasztoru, musiał stanowić gdzieś mniej więcej połowę między 1/3 a połowę tego, co miała wnieść w wianie. Czyli rodzina by zaoszczędziła bardzo dużo. Więc tę sprawę ciąży i orgietek
też można włożyć między bajki.
Włożyć
zdecydowanie.
Między
Ale
bajki.
Faktem jest, że wychodzi za mąż.
Faktem jest, że wychodzi za mąż i wychodzi za mąż za takiego samego psychopatę jak ona. Takiego samego drania, łajdaka, oprawcę i tworzą się legendy, że z lubością oboje torturowali chłopów, że od niego nauczyła się wbijać chłopom gwoździe pod paznokcie, że z lubością nauczyła się obdzierania żywcem ze skóry. Mówiliśmy, chłop, koń, bydło, cenna rzecz i nikt by się na to nie poważył. Poza tym męża bardziej nie było w domu niż było, bo to był żołnierz, wojownik, wojskowy i po całym ówczesnym świecie, tam gdzie wybuchła wojna, tam jeździł. Najlepszym dowodem na to, że go więcej w domu nie było niż było, jest fakt, że pierwsze dziecko urodziło się dopiero po 10 latach małżeństwa. Gdyby hrabina na lewo i na prawo brała udział w orgiach, to najprawdopodobniej no, w sposób nieunikniony zaszłaby wcześniej w ciążę i to było raczej nie do ukrycia. Natomiast ona bardzo często była gościem na dworze wiedeńskiej swojej ciotki Klary Batory, która była siostrą Stefana Batorego. Był to pałac, który był solą w oku Habsburgów. Dlaczego? Był to największy i najbogatszy ówczesny pałac Wiednia. Hrabina żyła na bardzo szerokiej stopie, uwielbiała się bawić i tutaj co? Urządzała najsłynniejsze bale w Wiedniu, na których to balach bywało często nawet 1000 osób. I ona była zauroczona bajkami, opowieściami, różnymi legendami i historią. To już jest epoka po renesansie. Renesans, jak wiadomo, hołdował historii, głównie też greckiej. I ona organizowała bale maskowe. Dwór Habsburgów, który był raczej dworem cnotliwym, bardzo katolickim, bardzo surowym, uważał te maskarady za orgię. I każdy, kto był w masce, miał coś do ukrycia. Czyli te wystawne bale na 1000 osób, na pewno coś się zdarzyło w takim ogrodzie, w innym zaułku, w takiej alejce, ale na pewno nie były to masowe orgie. Zresztą potem oskarżono właśnie hrabinę
Elżbietę?
Klarę.
A Klarę jeszcze.
Klarę, tak? Też o sodomię, o różne takie nieładne rzeczy. I pozbawiono ją części majątku. Czyli te orgie też można legenda, sobie legenda wsadzić między bajeczki.
Były bale, nie było orgii. Ale teraz przejdźmy, pani Urszulo, do tej opowieści, która wywołuje gęsią skórkę. Że Elżbieta Batory była bardzo kobietą piękną.
Była.
Ale bała się starości. I w pewnym momencie jakaś krew trysnęła na jej policzki, nagle ona stwierdziła, że pozbyła się zmarszczek, ponieważ ta krew była cudowna, przywracała młodość. No i tu zaczyna się znowu ta legenda, że ona po prostu chciała się odmłodzić. W związku z tym te wszystkie dziewczyny z okolicy przywożono na zamek i ona je po prostu zabijała i kąpała się w krwi.
Tak. No to wróćmy do tej legendy. To rzeczywiście tak było, że służąca zraniła się. To są różne wersje, także możemy co najmniej 3-4 wersje opowiadać. W każdym razie jest faktem, że krew trysnęła przez przypadek
na
jej twarz i nagle stał się cud. Wróćmy do tego cudu. Jeśli to tak sobie posegregujemy i osadzimy na osi czasu, no to to wydarzenie miało miejsce, gdzie ona miała około 25 lat. Między 23 a 27, chociaż 27 to raczej nie, bo ona jeszcze wtedy nie miała dzieci. A pierwsze dziecko urodziła 10 lat po ślubie, wychodząc za mąż, mając 15 lat, plus 10 to jest 25. Czyli to raczej był okres między 23 a 25.
I trudno mówić, że wtedy ta kobieta się starzała.
Tak. to była kobieta, nawet na owe czasy, w rozkwicie wieku, w najlepszym wieku.
W rozkwicie urody.
Urody, w najlepszym wieku.
Wiemy, była kobietą urodziwą.
Była, uchodziła za najpiękniejszą kobietę całego królestwa i o tym świadczą portrety. Nawet jeżeli były to portrety bardzo pochlebne, a co najmniej pochlebne, to jeden portret w drugi nie przedstawiałby tak pięknej, tak urokliwej kobiety.
To skąd wzięła się ta opowieść o tym, że ona te młode dziewczyny zabijała, torturowała i kąpała się w krwi tych młodych dziewcząt?
No więc wróćmy do znowu faktów. Elżbieta prowadziła ogromny dwór. Miała mnóstwo pieniędzy, kochała sztukę, znała się na tej sztuce, była kobietą bardzo wykształconą. Wiemy na pewno, że miała perfekcyjnie opanowane trzy języki w mowie i w piśmie. Łacinę, niemiecki
i węgierski.
Do tego płynnie mówiła po włosku. Nie mamy żadnego listu, nie mamy żadnego dowodu na to, w przeciwieństwie do tych trzech języków. Po francusku i jeszcze podobno znała język rumuński, Siedmiogród, Transylwania. To były raczej te wpływy i podobno znała czeski. No to już mamy siedem języków, przy czym trzy udokumentowane. Perfekt. O francuskim i włoskim świadczą książki, które były w jej zbiorze i ona kupowała tych książek bardzo dużo. Zadbała o edukację swoich dzieci. I teraz, jak się dowiedziano o tym, jak to wspaniały jest dwór, drobna szlachta, a nawet możne rody zabiegały o to, żeby swoje córki posłać na zamek Elżbiety, bo ona dawała tym dziewczynom bardzo staranne wychowanie i stąd pojawiały się na zamku tłumy. Potem jak przeprowadzono proces, to udowodniono, że ona tak prawie ściągnęła 1000 dziewcząt, z których raptem garstka przeżyła. Czy 1000 dziewcząt było możliwe? No nawet jeżeli ściągała z Palatynatu, tej Transylwanii, z Siedmiogrodu i z tych zamków, z tych włości okalających jej zamki, no to trudno było w przeciągu paru lat 1000 szlachcianek znaleźć, żeby były na dworze. To 10 lat trwał proceder, no to rocznie musiałoby być ich 100, nie, 2-3 lata z reguły trwała edukacja, no z reguły niemożliwe. Faktem jest, że kilka dziewcząt zmarło na zamku, ale z przyczyn
naturalnych.
W jednym przypadku to była na przykład epidemia tyfusu, która okazała się później bardzo niekorzystna
dla Elżbiety.
Czyli w naturalny sposób kilka dziewcząt musiało rzeczywiście umrzeć.
No to skąd
ciała
ta legenda?
Były wydane rodzinie. Druga rzecz, która była, to była taka, że ona była kobietą, która się bardzo interesowała zielarstwem i medycyną. I znane były jej laboratoria chemiczne, można tak powiedzieć, czy alchemiczne raczej, gdzie ona eksperymentowała z ziołami, na których się znała. Robiła z pomocą alchemików czy aptekarzy różne wywary i dowodem w jej procesie o czary i o trucicielstwo był właśnie ten bogaty zbiór suszonych ziół, mielonych ziół, wywarów ziół i tym podobne.
Mikstury, które powstały
i którymi leczyła. Następna rzecz, znając się trochę na medycynie, i studiując te sztuki medyczne, bo w bibliotece było bardzo dużo traktatów i ksiąg na owe czasy naukowych na ten temat, ona sięgała nawet do ksiąg greckich lekarzy, stosowała zasady Hipokratesa i znała dzieła Hipokratesa. Jak znaleziono te księgi, to znowu było to przeciwko niej jako trucicielstwo. I w związku z tym ona ściągała znanych medyków i to ściągała tych medyków z Włoch, którzy byli wtedy bardzo zaawansowani w sztuce medycznej i w Holandii, bo w Holandii była bardzo dobra szkoła medyczna. I co jest? I wyławiała, i stworzyła szkółkę dla dzieci, i stworzyła szpital. I ponieważ to była kobieta bardzo dbająca o swoje dobra, a dobra to był też inwentarz ludzki, ona założyła szpital. Był to duży szpital na zamku, gdzie leczyła ludzi, głównie dzieci, różnymi tymi wywarami. I tak się złożyło, że dużo było ran ciętych, dużo było wrzodów, dużo było wypadków nagłych. I tutaj jej medycy, stosując najnowocześniejsze metody, po prostu przecinali te wszystkie infekcje ropne i wypalali te ciała. Mało tego, robili to, bo już wtedy wiadomo było o dezynfekcji, robili to gorącymi. Każde cięcie chirurgiczne było robione w tak sterylnych warunkach, jak tylko się dało. A w owych czasach uważano, że najbardziej sterylny jest ogień. W związku z tym ostrza tych wszystkich narzędzi medycznych, które potem służyły w procesie jako narzędzia
tortur
jako dowód, były używane po ich ogrzaniu, po ich wypaleniu i gorącymi, czy też bardzo ciepłymi ostrzami przecinano te rany. Była to osobna sala operacyjna, którą potem uznano za salę tortur. I co ciekawe, to takie, część tych dzieci oczywiście umierała. Wtedy też nagminnie puszczano krew. Na takim remedium na wszystko to było puszczanie krwi i druga rzecz, pijawki. Ponieważ to było modne i medycy przywieźli taką metodę, szczególnie na wyssanie gorączki, ona miała cały wielki staw z tymi pijawkami, które jak trzeba było odławiano, przytykano i te takie opite krwią pijawki podobno też były wyciskane, i bo miały w sobie coś swoisty eliksir.
Coś tego robiono do leczenia.
Eliksir młodości i czegoś. Także pijawki plus upuszczanie krwi, a ponieważ tą krew przeważnie upuszczano byle jak, natomiast ona kazała, czy medycy kazali zbierać to w naczynia, żeby nie było brudu, żeby nie było przede wszystkim smrodu, bo wtedy o zarazkach to jeszcze nie było mowy. To było wszystko niedobre powietrze, prawda, jakieś mizmaty i tym podobne. Tą krew po prostu spuszczoną wynoszono i wylewano. No zdarzały się przypadki śmierci, bo śmiertelność przy ówczesnej medycynie była spora i była bardzo duża. Ale to sami chłopi, jak coś się działo, przywozili te dzieci do niej, do tego szpitala.
Żeby je leczyć.
Żeby je leczyć. I jak nawet co drugi został wyleczony,
to i tak był sukces.
To i tak był sukces.
To proszę mi powiedzieć w takim razie, pani Urszulo, bo rozprawiła się pani w 28 minut ze wszystkimi mitami.
Jeszcze nie ze wszystkimi, bo było powiedziane, jak ona te dziewice, te dzieci zbiera. Ona była kobietą, która była geniuszem finansowym i geniuszem ekonomicznym, byśmy to powiedzieli. Męża często nie było. Wojował. I ona, na niej spoczywał obowiązek całego zarządzania tymi majątkiem. Ogromnymi włościami. I ona jeździła, objeżdżała te włości bardzo często i bardzo systematycznie. Znalazła zdolne dziecko, brała je do siebie. Znalazła chore dziecko, chorą dziewczynę, chorego człowieka, brała je do siebie. No i w ten sposób legenda o porwaniach, że ona ciągnęła wielkimi karawanami z wozami i jak jej przyszła ochota na wykąpanie się w krwi i na jakąś dziewczynę, to ją po prostu brała. Zapomniano, że byli to ludzie starsi, były to dzieci, były to starsze kobiety, były to kobiety również rodzące. Bo co jeszcze? Jak jakiś trudny poród był, to ona, jej medycy pomagali w tych trudnych porodach. Ona opłacała tych kilku medyków, którzy mieli obowiązek również jeździć po wsiach i badać, czy się coś nie stało. Czyli to była legenda, forpoczta, żeby oznaczyć, znaleźć ludzi, ukraść, potem zabić i albo jeszcze na żywo odciągnąć z nich krew,
Pani Urszulę,
truchło
to
zakopać.
Proszę nam wszystkim powiedzieć, co jest prawdziwe w życiorysie Elżbiety Batory?
Prawdziwe w Elżbiecie Batory jest to, rodzi się dziewczynka, która być może jest dziewczynką jakoś tam chorowitą, być może miewa ataki złości, jak każde dziecko, być może są jakieś ataki epilepsji, ale dziewczynka jest starannie kształcona od najmłodszych lat. Znajdują jej męża, bogatego magnata, hrabiego, stąd hrabina Batory, bo Batorowie jako tacy byli rodem książęcym. Więc przybiera tytuł męża, on przybiera jej nazwisko. Mąż jest zachwycony żoną, bardzo kocha tę żonę, z reguły jest nieobecny. Pisze do niej bardzo piękne listy, ona do niego też. Notabene korespondencja również została znaleziona. W posiadaniu znajduje się ponad 100 listów Elżbiety Batory do męża, z których wychodzi, że to jest bardzo zgrane, bardzo bliskie sobie małżeństwo. Stosują surowe kary, jak to się powszechnie stosuje. Czyli jak trzeba albo nie trzeba zakuć chłopa w dyby, to zakuwają. Jak trzeba kogoś wybatorzyć, wybatorzą. Jak trzeba za złodziejstwo wtrącić do lochu, to wtrącają. Za niespłacone daniny taki sam los. I ta kobieta rodzi pierwsze dziecko stosunkowo późno, lecząc z zamiłowania jest zielarką. Na dwór przyjeżdżają muzycy, na dwór przyjeżdżają uczeni. Lubi sztuki teatralne, bardzo dba o swój majątek i ten majątek systematycznie pomnaża. A ponieważ król jest zadłużony, a mąż chce utrzymać i rodzina chce utrzymać dobre stosunki z królem węgierskim, wspiera go finansowo. W końcu na taką skalę, że królestwo jest u Batorych tak zadłużone, że nie ma szans na spłatę. Trzeba coś z tym zrobić. Czyli żyje w wielkim stylu. Ale dopóki jest mąż i dopóki mąż takie zasługi ma dla królestwa, ona jest nietykalna również dla rodziny ze strony jej matki, hrabiów Turco. I teraz, co się dzieje? Umiera mąż, Elżbieta ma 44 lata. Mąż, kochając bardzo żonę, robi nierozważny krok. Cały majątek nie zapisuje swojemu najstarszemu, dając jakieś tam legaty wszystkim, ale jedyną spadkobierczynią jest Elżbieta, co czyni ją najbogatszą kobietą w tej części Europy. Drugiego pecha ma, bo bardzo krótko po śmierci męża, raptem pół roku, umiera jej brat. Ukochany brat, świetny strateg Zygmunt, który nie ma potomstwa, całe jego potomstwo zmarło. Rodzeństwo jest ze sobą bardzo blisko. I wtedy Zygmunt zapisuje cały swój majątek Elżbiecie, zostawiając swoją żonę Barbarę w jednym zameczku z kilkoma wsiami. I to się tej Barbarze też nie podoba. Idzie w te pędy, czy biegnie w te pędy na skargę do króla ówczesnego Marcina II i już jest. Popatrz, najbogatsza kobieta stała się, wydarła mi cały majątek i mało tego, Barbara jeszcze doprowadza do oskarżenia jej, czyli Elżbiety, o to, że prawdopodobnie otruła męża, bo ona przecież zna się na ziołach, żeby załatwić całą tą sprawę przejęcia majątku.
A majątek był kilkaset kilometrów dalej.
To znaczy mąż
Elżbiety,
ale to jest jej mąż, ale tu chodzi o męża Barbary.
Czyli ona też domniemywała, że znaczy, Elżbieta taką plotkę puściła.
Tak. Pierwsza plotka krążyła na temat, że Barbara otruła że Elżbieta otruła swojego męża, który był kilkaset kilometrów dalej, dzielnie wojował, raz, że był ranny, co prawda lekko, ale ranny, ale w tamtych czasach zakażenie było rzeczą powszechną, dostał gorączki i wiadomo było, medycy musieli wiedzieć, że ma kiłę, bo prawdopodobnie do tego nasilił się atak kiły, że leczono go rtęcią, a wtedy jedynym lekarstwem na choroby weneryczne, w których wszyscy wierzyli, była rtęć. Rtęć była droga, im więcej wetrzesz tej rtęci w ciało, tym masz bardziej zapewniony efekt. No tutaj efekt był spektakularny, bo pan hrabia...
Za dużo rtęci w ciele się okazało.
Pan hrabia pożegnał się z życiem i tutaj mamy dokładnie spisany raport, to jest ten z tego roku 1999, jak to się stało. Natomiast zaczęły już i być może szwagierka wtedy doprowadziła do tego, że ona była zarzewiem plotki, że rozgoryczona, że nie dostała majątku, że Elżbieta otruła męża swojego i jej męża, czyli brata, co było niemożliwe. Na dodatek jeszcze jest jedna rzecz. Jeden z członków rodziny Batory wywołuje wtedy rebelię, Rokosz, i cały Siedmiogród sobie podporządkowuje i osiada na tronie Siedmiogrodu. A to już się nie podoba Habsburgom. I Habsburgowie, mając na dworze u siebie tę taką rozgoryczoną wdowę po Zygmuncie, mając pod szepty hrabiego króla Węgier, że jemu to też zaczyna być niewygodne, bo długów ma po kokardy, jak to się mówi, jest najbogatsza kobieta, której majątek jest trzykrotnie większy od tego, co Habsburgowie mają w kasie. Mało tego, tutaj mają z jednej strony Batorych na granicy północnej, bo jest król Stefan, który odnosi ogromne sukcesy na owe czasy. Tam Siedmiogród wpada w ręce rodziny Batorych. Tu jest bogata kobieta i jeszcze zdarza się zazdrosny krewniak, ten hrabia Turco, który chce położyć łapę na tym całym majątku.
Oszczerstwa
i
na nią
rodzi się
ta czarna legenda.
I rodzi się spisek i co robi hrabia Turco? Udaje się potajemnie ze swoimi agentami w rejon Czachcic. Akurat jest po wielkiej epidemii tyfusu. I mnóstwo ludzi umiera, bo wsie są zdziesiątkowane. On te trupy wszystkie, które są pochowane w zbiorowych mogiłach, każe nocą potajemnie odkopać, przenosi je w pobliże Czachcic, przy czym każe wykopywać tylko kobiety. Zakopuje to w pobliżu, czyli mamy kilkaset trupów, prawie 600 kobiet. Do tego jeszcze porywa ludzi ze wsi, zmuszając torturami do zeznań przeciwko
fałszywych zeznań, tak?
Elżbiecie. No, nie wszystkie zeznania są może fałszywe, bo jak chłop opowiada, że żona przyszła, że żona poszła do szpitala niby i ze z tego szpitala przyszła pocięta i poparzona, no to wiadomo, że była torturowana. Włamują się, opanowują zamek, włamują się do pomieszczeń zamkowych, no i widzę laboratorium alchemiczne, które ma tyle trucizn, a są to zioła. Dalej się włamują, sala operacyjna, są różne rzeczy, na przykład jest łoże metalowe, to było właśnie takim dowodem koronnym w sprawie, łoże metalowe z pasami, gdzie się krępowało ręce i nogi i w tym łożu były otwory z rynienkami. Po co? Płyny fizjologiczne, tak jak we współczesnym stole sekcyjnym. I to było to łoże, gdzie zabijano te dziewczyny, podcinano im żyły i one się wykrwawiały na śmierć. Znaleźli jakieś miseczki, które były, na których znaleziono ślady krwi. Sprokurowano proces wcześniej, kładąc sekwest na duży majątek Barbary, nie Barbary, Elżbiety. Ale co się okazało? Kobieta była nie w ciemię bita, bo swój majątek, wiedząc co się święci, już na początku samych, jak się zaczęły kłopoty, przepisała na czwórkę swoich dzieci. I tu się okazało, że hrabia Turco, to, na czym położył sekwest i z czym się miał podzielić z Habsburgami, no nie miał się czym dzielić, bo nic nie należało już do kobiety. Wszystko było przepisane na dzieci za jej życia.
To ja chciałbym tylko jeszcze zapytać panią na koniec, jak zginęła Elżbieta Batory, bo jeśli chodzi o legendę, że był proces i oczywiście zamknięto ją w wieży i ona tam miała umrzeć, bo tak miała być przetrzymywana, to państwo przeczytacie w tej książce Hrabina, tragiczna historia Elżbiety Batory, a prawda o jej śmierci jaka jest?
Prawda jest taka, że jej najbliższe sługi z najbliższego otoczenia, w tym trzech medyków, skazano na śmierć. Dwie jej oddane bardzo służące, w tym nianie, spalono na stosie jako czarownice. Następnie samą Elżbietę na czas procesu, bo ona była jednak za wysoko w tej hierarchii, zamknięto w jej zamku na Czachcicach, gdzie to skrzydło, w którym mogła się poruszać, to jest ogromny zamek, zresztą można go do tej pory ruiny oglądać, poruszała się zupełnie swobodnie, ale nie mogła stamtąd wychodzić. Natomiast potem, chcąc ją zmusić do tego, żeby zmieniła swoją ostatnią wolę, bo synowie i córka za życia otrzymali ten spadek, faktycznie zamurowano ją w wieży i została zagłodzona na śmierć. Ona niezłomnie, wiedząc je, o co chodzi, miała te atuty w rękach. I dlaczego jako czarownicę ją osądzono i dlaczego inkwizycja była tak surowa? Ona urodziła się w rodzinie katolickiej, ale widząc, będąc przeciwniczką kościoła, widząc co się dzieje, ona świadomie przeszła na luteranizm. I fakt, że była luteranką 60 lat później, gdy pojawiła się kolejna okazja uszczknięcia czy wydarcia tego ogromnego majątku z rąk Batorych, dwór Habsburgów, który był za pan brat zakonem jezuitów, znalazł takiego sobie jezuitę, który kilka lat pracował nad biografią, opierając się na zeznaniach ówczesnych świadków i na tym, co hrabia Turco znalazł i napisał krwawą historię Elżbiety Batory. I co ciekawe, ta krwawa historia jest inspiracją dla powołania do życia literackiego postaci Drakuli, bo tak naprawdę Drakula to jest nic innego jak wzięcie całych partii materiałów z tego dzieła o Elżbiecie Batory, o zbrodniach Elżbiety Batory z 1729 roku. A Drakula też żył naprawdę, był to ten słynny Vlad Palownik, który wcale nie był takim Schwarz charakterem i być może kiedyś o tym Drakuli opowiemy. Jeszcze. I był to całkiem przeciętny facet jak na owe warunki i historyczne i na ową epokę, jeśli chodzi o okrucieństwo.
Proszę Państwa, my jednak tę książkę hrabina Tragiczna historia Elżbiety Batory polecamy do przeczytania, ponieważ można sobie urozmaicić troszkę czas, czytając o tej kobiecie, która taką złą kobietą nie była.
Nie. I przekonamy się, że Bóg nie umie, nie potrafi tego, co historycy czy pisarze, zmieniać bieg historii.
No właśnie, polecamy książkę do przeczytania, kłaniamy się Państwu i zachęcamy do studiowania życiorysów takich ciekawych, niebanalnych ludzi, bo jak się okazuje, czasami prawda chodzi różnymi ścieżkami. Tak. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, wszystkiego dobrego.